Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz Bieliński przede mną.
Przede mną Marcin Mazurek.
A przed nami za szybą Tomek Goska, który program realizuje.
A obok nas, drodzy Państwo, słuchacze, goście, jak zawsze w piątkowej edycji.
Drogami młodości.
Co, Marcinie, ciekawego powiesz? Tydzień temu ciebie nie było, dzielnie sobie radziliśmy. Podsłuchiwałeś nas, czy twoje obowiązki zupełnie to uniemożliwiły? Nie musisz się nam spowiadać, opowiadać dlaczego. Ja zawsze wiem, że brakuje ci, jeśli w jakiś piątek ciebie tu nie ma. I brakuje ciebie, i tobie brakuje nas.
Tak,
podobnie
brakuje.
Jak ja. Ja również.
Aczkolwiek życie moje tak szybko pędzi, że nawet nie pamiętam, co robiłem w ubiegły piątek.
Nie, obejrzysz się, jak ci 30 stuknie.
No.
Druga. Drodzy Państwo, witam was serdecznie po raz, już nie wiem, który od kilkudziesięciu. Trzeba by było zliczyć, ile to już, Marcin, razem miesięcy.
Ostatnio wyczytałem w pewnym periodyku, że audycję razem prowadzimy od 2006 roku.
Tak, tak mi się coś zdaje, że wspólnie 2006, ewentualnie 2007 początek, ale mam nadzieję, że Państwo są i tacy pośród nas, którzy słuchacie nas od tak dawna. Może dzisiaj byśmy poprosili, od jak dawna słuchacie Drogami Młodości?
Mniej czy bardziej, ankietę.
Mniej czy bardziej regularnie. Może nie udaje się co tydzień, ale od jak dawna słuchacie Drogami Młodości? To nam też da pewne jakieś zrozumienie Waszych i potrzeb i tego, czy one są realizowane, czy też jesteście głównie młodym tutaj audytorium, w znaczeniu młodym duchem i
to od razu
świeżym, nazwijmy to, i świeżym.
Od kiedy, ile mam lat i czy jest zeszyt od religii?
To już może bez zeszytów od religii, chociaż przede mną jest zeszyt od czego, to ja Państwu za chwilę w dalszej części programu opowiem.
A te SMS-y możecie przesyłać na numer 509-056-590. Możecie też to zrobić przez gadu-gadu 3086-701, to jest nasz numer.
Jak wspomnieliśmy dzisiaj w studiu z nami, jak zawsze staramy się, czasami nam to wyjątkowo nie wyjdzie, ale też często, jeśli za każdym razem, gdy jesteśmy tylko we dwóch, to też to zazwyczaj jest zamierzone działanie. Tym razem klasycznie, standardowo, zgodnie z formułą tego programu, który ma być interaktywny i tutaj w studiu, i między nami, a Państwem, słuchaczami naszej audycji, mamy gości.
Młodych.
Ładnych.
Uśmiechniętych.
Wierzących.
Szczęśliwych.
Zakochanych w Jezusie, mam nadzieję, po raz kolejny to odkryjemy.
Zaangażowanych.
W życie Kościoła.
Tak jest.
No i cały czas na drodze do nawrócenia.
I obdarzonych talentami.
Tak. Dlatego, że tych gości w zasadzie wszystkich my znamy. Może Państwo niektórych sobie przypomnicie głosy, choć cała czwórka nieczęsta, a w jednym przypadku nawet nigdy jeszcze w naszej audycji nie była, a pozostałe trzy osoby też często nie goszczą, ale cieszymy się, że czy po raz pierwszy, czy kolejny przyjęły zaproszenie do naszej edycji.
Ale przede wszystkim są to goście, którzy mają coś do powiedzenia.
Wierzymy w to głęboko i wierzymy też, że Duch Święty da im łaskę podzielić się tym, więc już nie przedłużając bardziej, po mojej lewej stronie wyobraźcie sobie Państwo, że naprzeciwko siedzi Marcin, po drugiej stronie szyby siedzi Tomasz, a realizujący program, a po mojej lewej stronie takim łukiem wzdłuż stołu studyjnego, jako pierwsza jest Kasia. Szczęść Boże, witaj Kasiu.
Szczęść Boże.
Już, jeżeli dobrze kojarzę, skończyłaś studia.
Tak, skończyłam studia. Świeżo.
Tak, tak, to po to, żeby studentom też, żeby naszym słuchaczom dać wyobrażenie, jaka dzisiaj, jakie spektrum gości, czy jaka, w jakim okresie, momencie życia jesteście, by mogli to sobie wyobrazić, czy o tym wiedzieć. Druga w oddaleniu ode mnie jest Ania. Szczęść Boże, witaj Aniu.
Szczęść Boże.
Aniu, przypomnij nam, czy też słuchaczom, co studiujesz, czy poinformuj ich.
Ja jestem na piątym roku historii.
Czyli jeszcze troszkę.
Tak.
Magisterka.
Następna osoba to jest Marcinie. Teraz ty, drugą część gości. Zobaczyłeś się, Marcin.
Oczywiście, że Kasia.
Tak, oczywiście, że ja. Mam na imię Kasia.
No i co, Kasiu, robisz w życiu?
Ja w przeciwieństwie do dziewczyn dopiero studia zaczynam. A raczej zaczęłam już.
Na pierwszym roku jesteś?
Tak, jestem na pierwszym roku matematyki. Tak, Marcinie.
I ostatni...
Dla mnie tacy ludzie zawsze są godni podziwu, bo ja z matematyki zawsze byłem nad przepaścią. Każdy nauczyciel mi to mówi. Mówił. I Tomek, tak? Nie.
Ja jestem Tomek, halo, tu. I tam Tomek jest. Marek.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Jestem studentem drugiego roku i studiuję muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Czyli jako jedyny gość studiujesz w innej uczelni niż pozostałe osoby, które są.
A jestem Siedlec.
A ty, Marku, jesteś Siedlec.
Muzykologię?
Muzykologię, owszem.
No nie, nie będziemy rozmawiali o muzykologii, ale...
Niedawno mówiliśmy o muzykologii i muzyce, ale myślę, powrócimy szerzej do tego tematu, który dla ciebie, Marcinie, jeszcze
I grasz na instrumencie?
Uczę się gra na fortepianie, na organach. Kształcę swój słuch, co także mi jest potrzebne w życiu duchowym.
No i śpiewasz w chórze miasta Siedlce i nie tylko.
Nie tylko.
Zresztą nie ty jeden, Kasia też śpiewa w chórze miasta Siedlce.
I nie tylko.
I nie tylko. No właśnie. Marcinie, czas przedstawić temat naszej
A temat
audycji.
Dzisiaj jest mocny i głęboki. Myślę, że po dzisiejszej audycji słuchacze nie będą mogli spać.
Nie będziemy mówić o duchach, ani o egzorcyzmach.
Nie, nie. Będziemy mówili o miłości Pana Boga.
O miłości Pana Boga do człowieka. Kochani, wiele razy powraca w różnych sytuacjach kwestia dotycząca sensu stricte naszego życia duchowego, naszego relacji z Bogiem, komunikacji z Panem Bogiem, a myślę tutaj przede wszystkim o tych sytuacjach, w których rodzi się wątpliwość, pytanie kierowane później do duszpasterzy, w jakichś rozmowach we wspólnotach z kierownikami duchowymi. Jak to jest? Człowiek chce, rozumie, że powinien się modlić, a mu się jednocześnie nie chce. Jak to jest, że człowiek przeżywa tak często rozproszenia na modlitwie, że nie może się jakoś zebrać do modlitwy, do pójścia do kościoła ponad to, co jest obowiązkowe. Czasami to przychodzi trudno. Skąd się biorą zatem te stany ospałości, rozleniwienia takiego poważniejszego, bynajmniej który nie wiąże się z przesileniem wiosennym? Skąd się biorą te strapienia duchowe, jak to nazywał Ignacy Loyola? Specjalnie przywołuję tego świętego hiszpańskiego, ponieważ dzisiaj troszeczkę będzie dla niego miejsca. Skąd to wszystko? Że chcemy, a nie mamy siły, a czasami staramy się o dobro, wychodzi nam zło.
Mi tak się, jak ksiądz mówił ten wstęp, to mi się skojarzyło, że zaczynam Zdrowaś Mario, a kończę listą zakupów. Swój pacierz.
Ciekawe, ale tak wiemy.
Tak często bywa, prawda? I tak się zastanawiam, kto z naszych gości tak nie ma.
Mi się zdarza często, kiedy odmawiam różaniec, kiedy zaczynam myśleć o tym, o tajemnicy życia Chrystusa, to za jakiś czas przechodzę do tego, co było w danym dniu, co przeżyłem, co mnie spotkało, a częściej myślę nad tym, co będę robił następnego dnia. I to są takie główne powody, kiedy rozpraszam się na modlitwie i to mnie oddala od istoty, czyli od zawierzenia się Marii.
U mnie osobiście to działa w drugą stronę, niekiedy. Ja bardzo lubię długie modlitwy, bo przy takim intensywnym życiu, które prowadzę, takiej ilości obowiązków, lubię długie modlitwy, dlatego że ja zaczynam od listy zakupów, a dopiero przy drugiej, trzeciej dziesiątce wchodzę i zaczynam rozmawiać z Panem Bogiem. Zdarza się tak, oczywiście nie zawsze, ale gdy odmawiam różaniec, to tak naprawdę przy drugim, trzecim dziesiątku zaczynam go medytować. Początek jest zazwyczaj taki, przebijam się przez tą skorupę tego, jak gdyby wykluwam się ze świata, by wejść w tę przestrzeń Pana Boga. Tak, dokładnie, bo już to świat jest zamknięty, a Pan Bóg jest na zewnątrz, a nie odwrotnie. To nie muszę wejść w Pana Boga, bo On otacza, wypełnia wszystko. Ja wychodzę z tego świata, w którym tego Boga jest tak mało miejsca, który jest tak rozkrzyczany i to takie moje doświadczenie. Akurat mi przychodzi, akurat świetnie, jak gdyby kontrastujące z tym, co mówicie, ale wiem, o czym Wy też mówicie.
Ja właśnie mam podobnie, jeżeli chodzi o adorację Najświętszego Sakramentu. To właśnie idąc na adorację mam takie pragnienie, żeby się modlić, żeby spędzić ten czas z Panem Bogiem. A jeżeli już właśnie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, to właśnie przychodzą takie myśli, których do końca nie kontroluję. Częściowo jest tak, że właśnie to są myśli właśnie z tego dnia, które przeżyłam. I właśnie tak wszystko, ten natłok po kolei, to wszystko tak schodzi ze mnie i te wszystkie myśli się pojawiają. Co się wydarzyło, te wszystkie emocje, pytania jakieś. I w końcu przychodzi taki czas, gdzie właśnie Pan Bóg pozwala na to, że
rozumiem, zaczynam rozumieć, że w tym momencie mam przestać. Mhm. Przestać mówić, a zacząć słuchać. I to jest piękny moment, gdzie, znaczy to nie jest moment, to po prostu jest takie wyciszenie, które pozwala mi no i usłyszeć to, co Pan Bóg mówi. I też właśnie zapomnieć w tym momencie o tym, co się wydarzyło, uspokoić te emocje i właśnie zacząć się modlić.
Ale to świadczy ciszą o tym, Kasiu, że jesteś autentyczna podczas swojej modlitwy, prawda? Bo człowiek to nie tylko sfera duchowa, ale też i fizyczność, i cielesność, prawda? I trudno jest nam, modląc się, zapomnieć o naszym codziennym, zwykłym życiu, ale wydaje mi się, że Pan Bóg jest na tyle wyrozumiały, że jednak wysłuchuje naszych modlitw mimo tego roztargnienia i takiego rozproszenia. Ja tak mam podobnie jak ty. Ja też bardzo często zaczynam od tego, że rozmyślam o swoim życiu, a dopiero później następuje taki moment wyciszenia, gdzie jestem w stanie jakby głębiej wejść w modlitwę, rozważyć to, co mówię, o czym myślę tak głębiej. Mhm. Ale to dopiero po pewnym czasie. To nie jest od razu.
Czy w moim przypadku to jest trochę inaczej, przynajmniej w ostatnim czasie, w związku z tym, że po prostu jest mi strasznie ciężko w ogóle klęknąć, nawet zebrać chęci, siły, bo po prostu ta niechęć jest na tyle silna, że momentami to człowiek jest tak bezradny, że po prostu ma ochotę się rozpłakać i po prostu nie ma siły żadnej. Po prostu póki tego się nie ofiaruje Panu Bogu, to samemu nie jest się w stanie.
Znam takich, którzy wtedy się modlą: Boże, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.
No to mamy przekrój wszystkich, no może nie wszystkich, ale
wielu
kilku stanów właśnie duchowych. Ksiądz mówił na początku o zmartwieniu duchowym, tak?
Strapieniu
duchowym.
Mhm.
I przed teraz księdzem jest otwarte Pismo Święte, więc pewnie będzie jakaś historia.
Ja znajduję, po raz kolejny się przekonuję, że mimo że o tym dawno wiem i mnie tego nauczono i to już odkrywam od ponad 20 lat, to ciągle się zachwycam tym, że nie ma problemów w życiu, nie ma problemów, na który nie byłoby odpowiedzi w Słowie Bożym, bo Słowo Boże objawia absolutnie wszystko, bo to jest Bóg, który potrafi jedynie w tych na przykład 1500, na tych 1500 stronicach, bo tyle mniej więcej ma Biblia Tysiąclecia, zawrzeć wszystkie myśli. Jest to podręcznik na życie, na wszystko, więc i również na te kwestie, które dzisiaj poruszamy. I przychodzi mi taki fragment, który świetnie jak gdyby tłumaczy w sposób jakże barwny, plastycznie, przejrzysty, tłumaczy, dlaczego w naszym życiu pojawiają się te strapienia, dlaczego pojawiają się takie momenty ospałości, skąd to się bierze. Tak naprawdę z tego tekstu wynika, że są dwie przyczyny i potwierdzają to mistycy Kościoła, chociażby święty Ignacy Loyola. A myślę tutaj o fragmencie z 20 rozdziału Ewangelii według świętego Dziejów Apostolskich, Cud w Troadzie. Akurat większość tutaj słuchaczy tego opowiadania i tej mojej katechezy czy konferencji na ten temat już wysłuchali, mieli okazję usłyszeć, dlatego że głosiłem ją dwa tygodnie temu w ramach kateches akademickich, które mają miejsce, które odbywają się w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach. Ale wracam, ponieważ dla Was to będzie też bardziej przejrzyste tutaj. Będziecie mogli postawić mnie, czy ewentualnie już pociągnąć, wydobyć jakieś głębsze przemyślenia i konkluzje z tego tekstu z prostej przyczyny, że będziecie go słyszeć po raz kolejny. Nasi drodzy słuchacze, skupcie się, jeżeli macie przed sobą blisko pod ręką egzemplarz Pisma Świętego, zachęcam, by w Nowym Testamencie odnaleźć Dzieje Apostolskie. Tam w 20 rozdziale, w 7 wierszu jest właśnie opowiadanie o cudzie w Troadzie. Otóż to opowiadanie mówi o tym, że święty Paweł miał, już kończył powoli trzecią podróż misyjną, pomału się zbierał i wracał do Jerozolimy. Czuł, że zacieśnia się krąg nienawiści wokół niego, że może to być jego ostatnia wizyta, że może być pojmany. Takie sygnały z różnych stron dochodziły, zresztą wiele prób jego pojmania, było też i kamienowanie, wielokrotnie biczowany, zatrzymywany w więzieniu. Więc w Troadzie, której znalazł wielu wdzięcznych słuchaczy, wdzięcznych w tym względzie, że weszli na drogę nawrócenia, przyjęli z jego rąk chrzest, w dzień, gdy w Wigilię jego odjazdu wielu ludzi chciało się z nim pożegnać i być na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii, bo wydarzenie miało miejsce w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. To jest jeszcze jeden dowód z dziejów apostolskich, że chrześcijanie od początku celebrowali Eucharystię w niedzielę, a nie w sobotę, jak dzisiaj twierdzą Świadkowie Jehowy i inne odłamy parachrześcijańskie i tak dalej. No więc zebrało się wielu ludzi w sali na górze, opowiada święty Łukasz, autor dziejów apostolskich, by wysłuchać słowa świętego Pawła, a ponieważ święty Paweł kochał mówić o Bogu i kochał tych, którzy mówili, słuchali o Bogu i gdy widział, że słuchają uważnie, mówił bardzo długo, dlatego, uwaga, mogę do was mówić długo, ponieważ słuchacie bardzo uważnie i przedłużył to przemówienie aż do północy. Tomek pewnie mnie wytnie wcześniej, gdybym przedłużył do północy, niestety, takie są prawidła, ale ja będę bardziej zwięzły. I opowiada święty Łukasz, że w czasie tego głoszenia świętego Pawła była sala wypełniona ludźmi. To jasne, że było tam pełno ludzi, musieli siedzieć ściśnięci, dlatego że niektórzy, nie mając miejsca na sali, siedzieli w oknie. Myślę, że w klimacie śródziemnomorskim, wieczorową porą, kiedy wszyscy siedzieli ściśnięci na tej sali na trzecim piętrze, musiało być bardzo duszno. Stąd też każdy, kto siedział w tym ścisku, zazdrościł tym, którzy siedzieli w oknie, bo były to najlepsze miejsca. Tam był przewiew, tam było świeże powietrze, tam był luz, przynajmniej z jednej strony, z strony zewnętrznej budynku. Nikt nie naciskał tych, którzy w tym oknie siedzieli, bo po prostu siedzieli na granicy sali, w oknie, na parapecie. I chociaż wszyscy zazdrościli tym, którzy siedzieli w sali i ci, którzy siedzieli w sali, może czuli się nawet wybrańcami, szczęśliwcami, że mieli wyjątkowo dużo powietrza i przestrzeni. Historia mówi, że w pewnym momencie jeden z siedzących w oknie, miał na imię Eutych, przysnął, zasnął i spadł. W tym momencie bardzo często stawiam pytanie słuchaczom, jak myślicie, dlaczego spadł? Dlaczego spadł? No, że się zabił, to można było przewidzieć. Dlaczego spadł? No, zazwyczaj odpowiedzi są, no, spadł, bo zasnął. Zasnął i spadł. Jakby nie zasnął, to by nie spadł. No, twierdzę, że nie. Twierdzę, że nie, ponieważ wiedząc, że Paweł mówił długo, śmiem twierdzić, że również osoby siedzące na sali, w tym zaduchu, mogły, przynajmniej w pojedynczych przypadkach, pozasypieć, a wcale nie pospadali i się nie zabili. Z prostej przyczyny, bo nie siedzieli w oknie. Eutych zginął, zabił się, spadł i zabił się nie dlatego, że zasnął, bo nie był jedynym prawdopodobnie na tej sali, który zasnął. Spadł i zabił się dlatego, że siedział w oknie. I w naszym życiu duchowym bardzo często możemy zasypiać. Możemy doświadczać oschłości, ospałości duchowej. Możemy przybyć stanu, w którym jak gdyby niby słuchamy Słowa Bożego, czyli chodzimy do kościoła, jesteśmy praktykujący, ale tak trochę w najawie, w śnie, tak jakoś nie dociera ono do nas, jak to ktoś mi dzisiaj powiedział w rozmowie, tak jakby się było za jakąś szybą, jakby było za jakąś pleksą i niby wszystko słyszę, ale jakoś tak trochę przez jakąś ścianę. W naszym życiu możemy nieraz doświadczać takiej ospałości. To nie jest problem. Problemem jest, gdzie wtedy się znajdujemy. Jeśli siedzimy w oknie, grozi nam śmierć duchowa. Jeśli siedzimy między ludźmi, też możemy przesypiać, ale siedząc między innymi, ktoś nas szturchnie i obudzi. Nie wiem, czy nie doświadczacie tego czasami. Mi, księdzu, nawet zdarza się przy ołtarzu, kiedy inny ksiądz mówi kazanie, a ja miałem poprzedniej nocy, poszedłem późno spać, że przesypiam, ale albo mnie ktoś szturchnie, albo przyzwoitość, że tyle ludzi patrzy, a ja siedzę na miejscu eksponowanym, sprawia, że się szybko jakoś wybudzę z tego przysypiania. I myślę, że my w ławkach to samo czasami przeżywamy, że ktoś z boku, ty nie śpi. No właśnie, bo mamy z boku kogoś. Kiedy siedzimy w oknie, często może nie być tego z boku kogoś, bo gdzie ma niby siedzieć, skoro siedzimy w oknie. I to jest ten problem. To opowiadanie, rzeczywiste opowiadanie, to się wydarzyło naprawdę, pokazuje dwie przyczyny tego, dlaczego my popadamy w osłość duchową, dlaczego nam się czasami nie chce modlić, dlaczego mimo, że się chcemy modlić, jakoś nie możemy się skupić, mamy tyle rozproszeń. Albo dlatego, że po pierwsze siedzimy w oknie, albo dlatego, po drugie, że nie siedzimy w oknie. To jasne, że jeżeli siedzimy w oknie i to jest pierwsza możliwość, to druga możliwość jest tylko ta, że nie siedzimy w oknie. I teraz w przypadku pierwszej możliwości, mam nadzieję, że dotąd mnie słuchacie i mówię trochę szybko, wiecie, tutaj studentki z duszpasterstwa siedleckiego, że ja to mówię przez 45 minut i też mi nie wystarcza, a teraz muszę to powiedzieć w skrócie, ale za chwilę będziecie stawiać pytania i może słuchacze również, czy też Marcin, ale powiedzmy sobie w wielkim skrócie, jeżeli siedzimy w oknie i zasypiamy i mamy osłość duchową, to jest to nasza wina, po prostu siedzimy na krawędzi, tak jak Eutych, ten młodzieniec, który Jego prawa strona twarzy była w świetle, bo ta sala była, w tej sali było, paliło się wiele lamp, jak pisze święty Łukasz, autor dziejów apostolskich, ale lewa jego twarz była zatopiona w ciemności, była w cieniu, ponieważ na dworze nie było żadnych lamp, bo to było, była już noc, a w tamtych czasach nie było oświetlenia ulicznego. Jego prawe ucho słuchało słowa Bożego, a lewe ucho słuchało psów, kotów i innych odgłosów, które dochodziły z ulicy. Więc jak miał się skupić? Jak miał nie przysnąć? Jak miał chłonąć to Słowo Boże, jeżeli siedział na granicy? Nasze siedzenie na granicy, idę do kościoła, ale nie zmieniam życia. Jestem, modlę się, ale dalej żyję w nienawiści do kogoś. Proszę Boga o przebaczenie, ale sam nie przebaczam komuś. Obgaduję innych, ale nie widzę swoich własnych grzechów. Jest siedzeniem w oknie. Trudno się wtedy skupić. Trudno się wtedy wejść w głębię modlitwy. Często w ogóle nam się nie chce, ponieważ diabeł nas trzyma za tych kilka grzechów i nie jesteśmy w stanie wejść w pełną komunię z Bogiem, który jest przeczysty, z naszymi nieczystymi intencjami. To jest pierwsza przyczyna. Nasz własny grzech. Nasza letniość. Nasze życie na dwóch biegunach jednocześnie. Bogu świeczkę i diabłu ogarek. A druga przyczyna naszej osłości, ospałości duchowej, kiedy nie siedzimy w oknie. Jak w przypadku wielu ludzi, którzy mogli też przysnąć wtedy słuchając świętego Pawła. Nie siedzimy w oknie, przysypiamy, dlatego że Bóg pozwala, żebyśmy przysnęli. Po to, żeby sprawdzić naszą wierność. O co tu chodzi? Kiedy w naszym życiu nam się nie chce iść do kościoła, nie chce nam się modlić, ale mówimy, ale ja potrzebuję Boga. Modlę się nie dlatego, by coś otrzymać, tylko modlę się, ponieważ Bóg mnie ukochał miłością nieskończoną. Idę i jestem z Bogiem nie dlatego, że na coś liczę, tylko dlatego, że to, co najważniejsze, już otrzymałem. Dar zbawienia i życie wieczne już dla mnie czeka w niebie, abym tylko tego nie zmarnował. To drugie zatem jest czymś takim jak próba dla rodziców, którzy... bo ktoś mówi czasami, po co iść do kościoła, jak człowiek to robi na siłę? Po co się modlić, jak jest takie wymuszone? To jest nieautentyczne. To nie jest, w tym nie ma takiej wolności. To jest takie udawanie, to jest takie na pokaz. Przepraszam bardzo, czy rodzice kochający swoje dziecko, budzący się o 3 w nocy do dziecka, które płacze i stwierdzający, że ma wysoką gorączkę, mama chodzi, tuli, tato biegnie po taksówkę albo po samochód, bo wiozą do szpitala lub ewentualnie w najlepszym przypadku biegnie do apteki po coś, by zbić temperaturę. Czy oni to robią z pasją? Czy oni się cieszą, że to dziecko, że mogli się obudzić o 3 w nocy? Czy oni w tym momencie myślą o tym, ale damy dowód miłości, że to tego dziecka nie uciszymy, że nie przeniesiemy do drugiego pokoju, tylko będziemy je ratować? Oni to robią z miłości, chociaż zmuszają się do wstania 3 w nocy. Ale jest jakiś cel. Czy to, że studenci, którzy redagują magisterkę, się zmuszają do pisania i nie robią tego z wielką ochotą, ale się zmuszają, robią, ponieważ im zależy na tym MGR przed nazwiskiem. Czy to, że się zmuszają, to jest nieautentyczna magisterka? Ona ma mniejszą wartość od tych, którzy napisali to z pasją? Może nawet ma większą przez to, że pokonywali w sobie niejednokrotnie to lenistwo. I to samo, wymuszona modlitwa, na siłę chodzenie do kościoła, właśnie ma sens. To jest właśnie prawdziwy dowód miłości, dużo czytelniejszy od tego, kiedy idziemy i się tam spełniamy, bo nie mamy alternatywy, bo jest to najlepsze miejsce, tam lubimy być, tam po prostu czujemy raj na ziemi i to nam wystarczy. Dobrze, jeśli mamy taki stan łaski. Bóg czasami właśnie daje taki stan łaski, a po paru miesiącach czy latach zabiera to, żebyśmy Boga kochali nie dlatego, że On nam ściele łóżeczko tutaj na ziemi, mości nam gniazdko i teraz nam jest fajnie i patrzymy na wszystkich grzeszników, którzy się męczą, a nam jest cudownie. I to jest ten drugi powód. A w obu przypadkach jest bardzo ważne, żeby ktoś był z boku. Czy siedzisz w oknie, czy siedzisz tym, żeby ktoś ciebie chwycił. Gdy siedzisz w oknie, powiedział, człowieku, co robisz? Grzeszysz. Zejdź z tego parapetu. Słyszysz? Sporty ekstremalne nie dla ciebie, nie w tych okolicznościach. Nie, to nie o to chodzi. To nie takie sporty ekstremalne. Tu grozi ci śmierć. A nawet, czy jak siedzisz, nawet i masz ospałość duchową, chociaż nie grzeszysz, nie żyjesz na granicy i twoje życie jest w miarę przejrzyste, lekkie grzechy, ciężkich zasadniczo nie popełniasz, też ktoś cię trąci łokciem i powie, słuchaj, Kasia, Wojtek, Marcin, Marek, coś jakoś tak nie tak. Znam cię trochę inaczej kiedyś. I ktoś cię czasami zawstydzi. Albo ktoś powie, nie wiem, chyba coś przeżywasz. Ja ci powiem jedno, bo jestem twoim przyjacielem. Za ciebie przyjmę komunię w najbliższą niedzielę. Takich mieć przyjaciół, bo wiele macie numerów telefonów w waszych komórkach. Pytanie, pod iloma z tych numerów kryją się osoby, które w każdej chwili możecie wysłać SMS-y i powiedzieć, słuchaj, jest mi ciężko, pomóc się za mnie. Proszę cię o dar Komunii Świętej, bo nie wytrzymam. Wytrzymam, ale wytrzymam dlatego, że Bóg mi pomoże i liczę, że Ty się wstawisz za mną do Pana Boga. To jest w największym skrócie cud w Troadzie, który tłumaczy to, co, jeśli będzie czas później w dalszej części, chcę teraz trochę oddać głos naszym gościom i prosić o ich reakcję i przemyślenia na ten temat. To, co później pięknie opisze święty Ignacy Loyola, nie odwołuje się do tej historii, nie wiem, czy tak ją interpretował, ale to, co ja później znajduję Ignacego Loyoli, potwierdza te moje rozeznanie i mówię sobie, no nie, jestem w kościele, jeżeli nie odbiegam od tego, co mówi Kościół Ignacy Loyola, to chyba dobrze zinterpretowałem ten fragment.
Może zrobimy chwilę przerwy, żeby to przetrawić, co ksiądz powiedział, i za chwilę wracamy do rozmowy. Hear my prayer. Bring me through the darkness. Hear my heart. Draw me in. On this bright new morning. Here I am. Stay.
To, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Eutych siedział sobie na oknie, przysnął i wypadł. Na pewno z tego, co już tutaj na początku audycji, takie mini, króciuteńkie świadectwa były, że każdy z nas takim Eutychem się staje w pewnym momencie życia. No i się waha tak, czy wypaść w stronę sali, czy wypaść tam w tą ciemność. Czy zastanawialiście się, dlaczego my stajemy się takimi eutychami? Dlaczego idziemy siedzieć w oknie?
We mnie w ogóle zrodziło się troszeczkę inne pytanie. Mhm. Dlaczego eutych usiadł w oknie? Mogły być dwa względy. Albo ze względów takich, że tam było, ksiądz ujął to, że niby klimatyzacja, czyli lepsze warunki takie przyziemne. Albo chciał też poobserwować, chciał być takim, wyizolować się chciał. Nie chciał się zaangażować w grupę. To też jest taka opcja. I w sumie to on przypadkiem mógł usiąść w oknie. Mógł tego nie przewidzieć.
Ale
może inaczej. Może za gorąco mu było w tej grupie, dlatego odszedł, bo wiedział, że będą lepsze warunki.
No tak czy inaczej, jak odpowiadacie, to chodziło mu chyba o wygodę swoją.
Chyba tak.
Jak to ktoś powiedział mi kiedyś, i to wcale nie młoda osoba, po tym moim konferencji, nawet wiem kto to, ale to tutaj już akurat nieistotne, powiedział mi ktoś, wie ksiądz, z tym eutychem to było tak. Jemu w tym oknie było tak dobrze, że było mu za dobrze. I to musiało się tak skończyć. Mam czasami się w życiu wydaje, że nam jest dobrze i my szukamy, żeby nam było dobrze. To ja często, tutaj mi się wracają na myśli słowa naszego biskupa Siedleckiego, który mówi, w życiu nie chodzi o to, żeby nam było dobrze. I chrzcimy dzieci nie po to, żeby im było dobrze. Bo z Chrystusem wcale nie musi być dobrze. Dobrze według ludzkiej oceny. Że zdróweńko, stabilizacja finansowa, wszyscy przyjaciele, brak większych kłopotów, życie się spełniają się marzenia, spełniają się, realizuje się jakąś karierę i tak dalej. I nawet niedobrze, jak jest za dobrze. Nie znaczy, że mamy sami szukać guza i szukać sobie problemów. Problemy przyjdą, bo Bóg czasami życie tak prowadzi, by one się pojawiły, bo ten krzyż, bo krzyż nas zbawia, problem nas zbawia. Problem nas zbawia.
Ja tak myślę, że problem leży w pragnieniach, które nosi każdy człowiek. Czy zależy mu na tym, żeby było słodko, prawie że niebiańsko i wtedy wysuwa się na okno, żeby wsiada na oknie, no bo wtedy wie, że będzie miał powietrze, będzie miał spokój od innych. No i właśnie trzeba zastanowić się, czy ludzie pragną same tylko słodyczy od Pana Boga. To jest wtedy kwestia idzie dalej, że możemy się obrażać na Pana Boga, że On nam tego nie daje, co my chcemy. Mi się wydaje, że Pan Bóg wie najlepiej, co nam jest potrzeba i czasem daje również chwile takie gorzkie.
To jest też taka postawa, że ktoś chce czerpać, no mówię o sobie, że chce czerpać i z nauki Kościoła i z miłości Pana Boga, a z drugiej strony jeszcze tam zamaczać rękę w tym błocie. I to jest postawa letniości. I to, co dzisiaj usłyszałem, że to jest najgorsza, jaka może być postawa.
No
żeby
tak,
być letnim.
Dzisiaj to usłyszałeś, czy ktoś ci to przypomniał, bo przecież znamy no słowa tak. Apokalipsa 3, rozdział 15 wiersz.
Tak, więc...
Abyś był zimny albo gorący, skoro jesteś letni, to cię nas wymiotuje. To słowne tłumaczenie.
I w pewnym momencie pojawia się grzech, pojawia się pokusa, której ulegamy i tej pokusy efekcie pojawia się grzech i mamy doła. No bo znowu. No i co? I dzisiaj znowu usłyszałem piękne słowa. To, że się pojawia grzech, no oczywiście jest zerwanie komunii z Panem Bogiem, ale nie znika miłość Pana Boga.
I dlatego, ja nie dokończyłem tej historii, Paweł zleciał na dół.
Zbiegł.
Tak. Nie wyjrzał z okna i powiedział, no i co, łebku, widziałeś?
Było siedzieć?
Tak. Było zasypiać, mu pogroził, wrócił. A wy się uczcie, by w oknie nie siedzieć. Kontynuujemy, a niech tam sobie denat tam leży, nie aż go pogrzebią. Zszedł na dół, przypadł do niego, pogłaskał go, powiedział, niech nie martwcie się, on żyje, wrócił. Denat na dole został, on głosił, a jego przyprowadzili żywego na koniec dopiero spotkania. I to jest to, że ten, nawet jak walniemy z powodu grzechu głęboko w jakąś śmierć duchową, na szczęście to ciągle będzie śmierć, z której można być skrzeszonym, bo tu nie jest mowa o śmierci ostatecznej, śmierci tej kończącej żywot, ale tylko śmierci duchowej, czyli grzechu śmiertelnym. Bóg za nami pobiegnie, Bóg do nas zejdzie. Tylko że to jest ten problem, że często jest, my siedzimy w oknie, a później mamy pretensję do Pana Boga. Ja się nie mogę skupić na modlitwie, ja to jakoś nie mogę, tak mi szybko grzeszę po moich pospowiedzi. i ciągle nie, teraz pokutą z tym wypełnieniem pokutek mi jest ciężko, bo idziemy, schodzimy z parapetu, wyspowiadamy się i znowu na parapecik i nóżkami sobie przewracamy w powietrze, jak mała dziewczynka na krześle albo chłopczyk. No bo lubimy troszeczkę tego powiewu chłodu z piekła rodem, bo jednak ta ciemność nas intryguje. Tak teraz, drodzy Państwo, siedzimy w oknie tutaj, przepraszam, w studiu, okno otwarte na oścież i tam jest taka ciemność. A ja akurat siedzę naprzeciwko okna i tak, ona jest intrygująca. Człowiek by chciał zajrzeć, co tam jest, czy naprawdę ta ciemność jest ciemnością?
Ja specjalnie dzisiaj otworzyłem okno.
Świetnie, to nas nastraja jeszcze bardziej.
Nie zimno jest?
Jak wy sobie radzicie, co? Z tym, z takimi sytuacjami? Czy dla was jest to, co opowiada święty Łukasz, czy dla was jest to też doświadczeniem takim bliskim znaczeniem, że to jest przejrzyste, coś tłumaczy, czy jeszcze bardziej komplikuje rozumienie stanów, które przeżywaliście wcześniej, czy przeżywacie? Mogę pytanie zwrócenie tutaj do gości w studiu.
W moim przypadku to ta katecheza, którą słyszę już kolejny raz i bardzo się z tego cieszę, bo za każdym razem wyciągam coś nowego. To uświadomiło mi to, że w moim życiu bardzo często są takie momenty, gdzie po prostu nie chce mi się, po prostu jest mi trudno, nie czuję takiej Bożej miłości, nie czuję takiego też, nie mam zrywu do modlitwy. To wszystko wydaje mi się takie bez życia, bez emocji, bez większego sensu. I wtedy bardzo trudno jest mi uwierzyć, że właśnie w takim momencie, wtedy, kiedy jest mi ciężko, trudno, Pan Bóg jest bardzo blisko mnie i przez to cierpienie, przez to, o czym mnie doświadcza, też w jakiś sposób pokazuje mi swoją miłość, bo później zawsze pozwala wyjść z tego i owoce takiej właśnie pustyni duchowej są wielkie, bo później doceniam to, że działa takie małe cuda w moim życiu i dzięki temu też jakby utwierdza mnie w wierze, tylko że najtrudniejsze jest przetrwać ten czas, kiedy jest się trudno modlić, kiedy jest trudno po prostu być i trwać i przyznawać się, tak, wierzę, mimo tego, że tu mi nie wyszło, tam nie poszło, w ogóle moje życie wydaje się bezcelowe, a jednak jest sens i należy w to wierzyć, wtedy jest najtrudniej, ale w moim przypadku pomagają mi ludzie, którzy są obok, którzy są moim wsparciem i także wspólnota. To jest ogromne wsparcie wtedy, kiedy jest mi trudno, często płyną łzy. Ktoś podchodzi i mówi, wiesz, ja jestem. Jeżeli chcesz porozmawiać, to jestem. Możesz zadzwonić, możesz się spotkać. A jeżeli nie chcesz rozmawiać, to ja się za ciebie pomodlę. I takich ludzi cenię najbardziej.
No ale wtedy jeden warunek musi być spełniony. Zgadzasz się na to, by wokół ciebie byli ludzie, bo czasami jest tak, ja to widzę też jako duszpasterz, że ktoś przychodzi, chwyta ciebie za rękę, mówi, zejdź z tego parapetu. I to nie chodzi może o grzechy takie publicznego grzeszenia, ale widzi wyraźnie, że zna ciebie z lepszych okresów życia i widzi, że coś w twoim życiu jest nie tak. Gdzieś czegoś się czepnąłeś prawdopodobnie i teraz tego parapetu, czy tym parapetem będzie właśnie jakieś pokłócenie się z mamą i niechęć do przebaczenia, czy będzie jakaś chora relacja z kimś, czy będzie jakaś jeszcze inna nieuczciwość czy nałóg i mówi, złaś. A my mamy do niego pretensje. To, co mi kiedyś opowiadała pewna studentka, że zorientowała się, że jej najlepsza koleżanka, też studentka, spotyka się z żonatym mężczyzną. I ona, kiedy nabrała pewności, że to jest fakt, do tej swojej najlepszej wtedy przyjaciółki powiedziała, słuchaj, co ty robisz, nie? Tu, jeżeli się nie boisz Boga, bo to jest grzech, to pomyśl przynajmniej o żonie tego człowieka, pomyśl o dzieciach i tak dalej, nie? I to był ostatni dzień, w którym była przez tamtą nazywana najlepszą przyjaciółką, nie? Co zrobiła tamta dziewczyna upomniana? Odepchnęła ją, czyli zrobiła wokół siebie przestrzeń. Po co? Chyba po to, żeby upaść i się zabić, żeby nikt jej nie zdążył złapać. Tak naprawdę to się stało. Odsunęła od siebie tych, na których mogła jeszcze liczyć i którzy mogli ją z tego parapetu ściągnąć. No, tak naprawdę po to, żeby sobie spaść i się zabić. No, to taka jest prawda, że często aniołowie do nas przysłani, ludzie ze wspólnoty, jakiejkolwiek wspólnoty, czy to parafialnej, czy wspólnoty, którą jest rodzina, twoja mama, która ci mówi, przestań, tak, ja nie pozwolę, żebyś wyszła tak ubrana. Ja nie pozwolę, żebyś wracała o tej porze. Ja nie pozwolę, żebyś tutaj się spotykał w takim towarzystwie. A dla nas się wydaje, że to są czepianie się, że my już jesteśmy dorośli, że wiemy, co robić. że mama jest nadtroskliwa. Pewnie czasami jest, ale posądzamy o najgorsze, odsuwamy od siebie, robimy sobie przestrzeń do grzeszenia.
Tak, wydaje mi się, że to jest w sumie pierwsza i taka standardowa reakcja obronna nasza, czyli obronna w sensie, że próbujemy bronić naszej pychy, próbujemy bronić naszego postępowania, myślimy, że wszystko jest dobrze, a najlepszy przyjaciel podejdzie i powie, nie, ty robisz źle i uznaj to, że robisz źle. Najczęściej my buntujemy się, przynajmniej w moim przypadku było tak, że ja jestem z natury osobą bardzo upartą i trudno mi jest też uznać własny błąd. I wiele osób mówiło w pewnym czasie, że robisz źle i nie rób tak, przestań, zmień swoje postępowanie. I ja uparcie trwałam w tym, myśląc, że robię dobrze. Ale przyszedł taki czas, że Pan Bóg i mnie skruszył, także... Dlatego przyjacielem trzeba być bardzo upartym i mimo, że osoba odrzuca cię, to nie należy się zniechęcać. Dla dobra tej osoby trzeba być upartym i bardzo, bardzo dążyć do tego, żeby jednak mimo wszystko zwrócić uwagę, być stanowczym.
A jak tutaj Kasia i Ania milczą, myśmy tak weszli w ten temat, ale może wy zechcecie też podzielić się z waszym doświadczeniem. Jak to jest, kiedy, jak reagujecie? Czy się wyrobiłyście w sobie jakiś sposób na siebie samą, kiedy, no bo sądzę, że może też wam się jednak zdarzyło przeżywać takie okresy, kiedy wam się nie chce iść do kościoła, nie chce się modlić. Kiedy jest taka ospałość bez przyczyny, kiedy, no wydaje się, że... I w spowiedzi spowiednik tutaj nie mówi, że jakieś żyjesz w jakimś zakłamaniu. Wydaje się, że nie siedzisz na tym parapecie, że siedzisz jednak gdzieś tam we wspólnocie kościoła i taka przychodzi ospałość być może właśnie ze strony Pana Boga, jako jego plan. Jak miałeś coś takiego, jeśli tak, to jak zazwyczaj wtedy sobie radzicie? Jest ta siła, taka wytrwałość?
Ja powiem tak, właśnie to, co jest dziwne w sytuacji takiej, gdzie wydawałoby się, że taki moment nie powinien nadejść. Tak myślałam, że to jest takie niemożliwe. Po rekolekcjach, gdzie przeżyłam te rekolekcje bardzo intensywnie i tak doświadczyłam tej miłości Pana Boga, właśnie bardzo szybko przyszedł taki czas, gdzie zaczęło się wszystko sypać. Znaczy wszystko. No, wiele sytuacji pokazał mi Pan Bóg właśnie tak, że zbyt wiele rzeczy nie rozumiem naraz po prostu i pytania, i jakieś wydarzenia z ludźmi, gdzie po prostu tak jakbym została oszołomiona, co się dzieje i w ogóle nie potrafię sobie z tym poradzić. I właśnie przyszedł taki okres dłuższy, gdzie zaczęłam się zamykać w sobie. I gdyby naprawdę, tak naprawdę właśnie wtedy, gdyby nie było ludzi, z którymi mam taki kontakt dobry, gdyby oni mi nie pokazali tego, zadając mi pytania i właśnie okazując to, że są i że mogę w każdej chwili na nich liczyć, nie wiem tak naprawdę, co by było, bo ja jakoś tak wewnętrznie zaczęłam się zamykać i nie potrzebowałam ich. Udawałam, że sobie z tym poradzę, że zostanę ja i Pan Bóg ewentualnie, ale tak naprawdę chciałam być sama. A te sygnały, które do mnie wysyłali, że oni są i że mogę na nich liczyć, właśnie sytuacja taka, gdzie mogłam porozmawiać tak naprawdę otwarcie ze swoją przyjaciółką i wiedziałam, że ona jest ze mną i chce mojego dobra, uświadomiła mi to, że powolutku zaczęłam z tego wychodzić, zaczęłam potrzebować coraz bardziej ludzi i wiedzieć, że nie mogę zamykać się sama w sobie. I tak naprawdę właśnie te momenty, gdzie zostaje człowiek sam, tak się wydaje, oddziela, izoluje się od ludzi, w tym momencie też izoluje się od Boga tak naprawdę, bo sama wybieram to, że nie potrafię sobie z tym poradzić i nie chcę, żeby ktoś inny mi w tym pomógł. To jest moja sytuacja, moje życie i nikt mi nie jest potrzebny. I wtedy jeszcze bardziej się pogrążałam. A gdzie doświadczałam tej obecności drugiej osoby i czy to rozmowy, czy też później wyjścia właśnie z siebie i z tego zamykania siebie, też niesamowite takie uzdrowienie później powolutku, jakoś to tak się otwierałam i teraz po prostu ta możliwość doświadczenia wspólnoty i drugiej osoby daje mi taką niesamowitą moc, bo wiem, że niezależnie od tego, czy jestem wysoko, że tak powiem, czy właśnie siedzę na oknie, to oni mnie akceptują taka, jaka jestem i chcą dla mnie dobrze. Kiedy jest sytuacja, że może mogę być sama, że powiedzmy nie chcę o tym mówić, oni to szanują, a jeżeli chcę porozmawiać, to po prostu wiem, że mogę wyjść, wiem, że mogę poprosić o modlitwę i to jest niesamowite.
że najłatwiej jest w tych chwilach euforii po nawróceniu, po sakramencie pokuty. I w pewnym momencie, kiedy człowiek żyje tą samą euforią właśnie i tym takim spotkaniem z Panem Jezusem, bardziej to tak traktuje w kategoriach emocjonalnych, to w pewnym momencie to zanika wszystko i zostaje taka pustka. I wtedy często człowiek ma wrażenie, że jest sam, że tego Pana Boga nie ma. I właśnie wtedy siada na tym oknie, tak mi się wydaje.
Ty siadasz na oknie? Zdarza się
wtedy? Tak, zdarza się.
Naprawdę?
Zdarza się. W takiej sytuacji właśnie, jak teraz się znajduję, że mam w ogóle te problemy z tym, żeby w ogóle klęknąć do modlitwy, to długo nie mogłam tego zrozumieć, że po prostu ja siebie sama zmuszam, czyli tak jakbym ja sama liczyła na własne siły, że jestem sama w stanie to pokonać. I zrozumiałam pewnego dnia, że no tak być nie może. Ja sama mogę się szarpać, targać tym, ale to nie ma sensu najmniejszego, iż będzie tylko gorzej. I podczas jednej z modlitw, kiedy powiedzmy, że byłam w takim stanie, że nie mogłam, po prostu samo to klęknięcie było problemem. W momencie, kiedy zrozumiałam i ofiarowałam Panu Bogu jako modlitwę to, co ja czuję w tym momencie, to wszystko prysło i w tym momencie zrozumiałam, że nie byłam sobie sama w stanie z tym poradzić.
Prysło, też chcesz powiedzieć, że przyszło pociszenie? Czy pociszenia nie było, ale prysnęły wątpliwości, że Bóg jest i że to jest nie do pokonania, to strapienie?
Prysnęło to zniechęcenie ogromne. Aha, i to tak. Uczucie, to bliskie płaczu praktycznie. I zrozumiałam, że Pan Bóg jakby tak wyciągnął trochę rękę, żebym pomógł, zobaczył, że po prostu ja wcześniej tego nie oddawałam nigdy. I w tym momencie, kiedy ja to oddałam, to właśnie Pan mi pokazał, że tak należy czynić, że nie należy liczyć na siebie. O.
Właśnie podobnie miałem doświadczenie ostatnio, ponieważ przekonałem się, że przeciwności, jakie mnie spotkały, były takim błogosławieństwem Bożym. Właśnie jak mówisz o tym, że ktoś pomaga, takie miałem podobne doświadczenie, kiedy we wspólnocie w duszpasterstwie podzieliłem się swoim problemem, jaki przeżywałem. I wtedy po modlitwie przyszedł taki pokój w sercu wewnętrzny, kiedy zobaczyłem, że jest inaczej, że przyszło takie światło na moją sytuację. To chodziło o relacje z znajomymi i dało mi to taką siłę do przetrwania takiego okresu próby. I wtedy można wydawać się, że po co ja w ogóle się modlę, po co mówię o tym, jeżeli uważam to jakieś działanie złego ducha, to po co ja mam się angażować w modlitwie? Może lepiej trwać, bo to tak miało mnie spotkać. Ale ja zdecydowałem się na zupełnie co innego. Więcej modlitwy, więcej adoracji. I mogę tutaj zacytować słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, kiedy mówi, że w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrzeszone pociski złego. I przekonałem się ostatnio, jak wielką moc ma modlitwa. Nawet kiedy przychodzę do niej, przychodzę na adorację, czy słucham Słowa Bożego, kiedy we mnie jest wszelkie emocje takie, powiedzmy sobie, negatywne, które nie nastrajają do modlitwy, tym bardziej staram się wgłębić, wsłuchać i powierzać swój problem Panu Bogu.
To, o czym mówimy, święty Ignacy, mistyk, opisuje, święty Ignacy Loyola opisuje w ten sposób. O strapieniu, mówiąc o strapieniu duchowym. Przez strapienie rozumiem wszystko, czego człowiek doświadcza, powstające, co jest przeciwieństwem, przepraszam, wszystko, czego człowiek doświadcza, na przykład ciemności duszy, powstające w niej zamieszanie, poruszenie w kierunku rzeczy niskich, ziemskich, niepokój powodowany przez różne pokusy, co prowadzi do nieufności, pozbawionej nadziei i miłości. Człowiek doświadcza wtedy, że jest leniwy, letni, smutny, jakby oddzielony od swego Stwórcy i Pana. Ponieważ jak pociecha jest przeciwna strapieniu, tak myśli, których źródłem jest pociecha, są przeciwne myślom, których źródłem jest strapienie. I co radzi zatem święty Ignacy? Podczas strapienia nie wprowadzać żadnych zmian, lecz trwać w postanowieniach i decyzjach podjętych w dniu poprzedzającym takie strapienie. Na przykład jest jakiś ksiądz albo siostra konna, przeżywa jakiś problem. Nie wiem, została jakaś skarcona przez przełożoną, czy przez księdza biskupa jakiś ksiądz, czy albo to może być świecka osoba przez dyrektora i teraz na podstawie jednego dnia, jednego impulsu, ktoś może powiedzieć, rzucam, odchodzę z tego zakonu, nie? Rzucam tą pracę, nie pozwolę sobie, żeby ktoś tak mnie traktował i tak dalej. Święty Ignacy mówi, nie. Nie, nigdy nie podejmować ważnych decyzji w takim właśnie strapieniu, w takim doświadczeniu zewnętrznym, a tym bardziej wewnętrznym, kiedy to strapienie, ta niechęć do modlitwy przychodzi nie wiadomo skąd. Kiedy życie normalnie się toczy, nie było żadnego bulwersującego wydarzenia i po prostu przychodzi niechęć. Człowiek mówi, nie no, to nie ma co się modlić, ja chodzić do kościoła, już nie będę się modlić tutaj na różańcu, bo mi to nie wychodzi. Święty Ignacy mówi, absolutnie. Właśnie wtedy trwać w decyzjach podjętych, kiedy jeszcze było, miałeś dobre pocieszenie, kiedy był taki stan takiego, takiej swobody rozmowy z Bogiem, czyli takiego, takiej radości. Trwać w tym. A nawet, Ignacy mówi, właśnie wtedy troszeczkę zintensyfikować, jeszcze większy nacisk położyć na modlitwę, bo diabeł szuka tego momentu strapienia i przychodzi i nam szepcze, mówi, tak, to wszystko widzisz, to nie ma sensu, Bóg ci nie docenił, nie dał ci nagrody za twoją wierność, zostawił cię samym sobie, a ja ci mam dla ciebie masę atrakcji, tutaj zostajesz, nie masz teraz przyjaciół, bo kiedy przeżyłeś spotkanie, jak ci się wydawało z Bogiem, a odszedłeś od swoich dawnych, starych znajomych, z którymi grzeszyłeś, to teraz widzisz, nie ma kto ciebie otoczyć przyjaźnią, nie dają ci radości życia. Wróć do starego życia, tam przynajmniej coś się działo. Ignacy mówi, absolutnie. Jeszcze wtedy udowodnić diabłu, czy z łaską Bożą powiedzieć, jeszcze będę bardziej wytrwale, a nawet jeszcze sobie dołożyć trochę modlitwy. Ktoś powie, ale tu nie mam siły. A Ignacy mówi, dołóż, a po krótkim czasie diabeł, widząc, że jesteś jeszcze bardziej uparty, odstąpi. To nie będzie musiało trwać ileś lat ta dołożona modlitwa, żeby Pana Boga przekonać o miłości, bo on wie, że go kochasz. To chodzi o to, żebyś ty sam zobaczył, na ile go kochasz. Bogu nie potrzeba dowodów, by sprawdzić, na jaką miarę go kochasz.
Takie doświadczenie przeżywał również Jezus w Ogrójcu, kiedy był w wielkiej udręce i jaka była jego postawa, to jest święty Łukasz zapisał. Pogrążony w udręce jeszcze usilnie się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi. Także to jest to doświadczenie, kiedy...
Świetnie,
kiedy, tak. Kiedy szatan mocno działał, to był taki początek boleści, który Jezus przeżywał, strapienia duchowe, kiedy walka toczyła się o człowieka, o cały świat. I w takim momencie, gdyby Jezus zrobił co innego, no to no, nie byliśmy tutaj, nie byśmy nie rozmawiali na ten temat.
Dokładnie, jeszcze bardziej usilnie się modlił. Świetny przykład i porównanie. Chociaż początek boleści Jezusa był dużo wcześniej, już widać na wieczerzy ostatniej były boleści, kiedy uczniowie zapewniali, że go nie opuszczą, że staną w obronie, a on już widział ten przykład.
Tak, ale w ogóle coś nasilił.
Tak. Marcinie, halo.
Robimy przerwę. I za chwilę wracamy.
Jeśli Państwo macie jakieś telefony, jakieś pytania, swoje opinie, świadectwa.
Wysyłajcie do nas, tak.
I też zbieramy ciągle, ponawiamy nasze zaproszenie, by przyznać nam od jak dawno słuchacie Katolickie Radio Podlasie. Naszej audycji Drogami Młodości i ewentualnie w jakim wieku jesteście, chętnie to za chwilę przekazamy, żeby wszystkim słuchaczom podzielimy się tym Waszą wiernością.
A teraz już pozdrawiamy słuchaczkę, która nas słucha od 1,5 roku w małym radyjku.
Które raz włączywszy, nigdy nie wyłączyła do dzisiejszego dnia. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. On the ground.
like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above.
No i jesteśmy z powrotem. Przypominam, nasz numer SMS 509-056-590 albo gadu-gadu 3086-701. Dzisiaj rozważamy historię, która miała miejsce 2000 lat temu. W pewnej sali Paweł nauczał swoich uczniów, można powiedzieć, tak?
I tych, swoje duchowe dzieci, które chrzcił w Troadzie.
Tak, i pewien młody chłopak dla swojej wygody usiadł sobie w oknie, bo sala była pełna.
To było, wydawało się, miejsce dla VIP-ów, naprawdę, takie najlepsze.
No tak, dla VIP-ów. Można tak powiedzieć. No i, a że nauczanie Pawła było bardzo długie, Eutych, ten, który siedział w oknie, usnął sobie. Niestety nie złapał pionu, wypadł i się zabił. Okazał się, że się nie zabił na śmierć. Tak powiedział Paweł. I my dzisiaj mówimy o stanach duchowych, które są bardzo podobne do tej sytuacji. Rozmawialiśmy o strapieniach, rozmawialiśmy o pocieszeniach i tych sytuacjach, które do tego prowadzą. A jest jeszcze chyba trzecia strona medalu. Nie wiem, czy... Jeżeli się mylę, to proszę wyprowadźcie mnie z tego błędu, bo jednym z powodów naszych strapień duchowych może być to, że... no nie chcę powiedzieć religijność, ale nasza miłość do Pana Boga nie jest pełna, dlatego że nie jest pasją. Zwróćcie uwagę, że jak interesujemy się czymś bardzo, jest naszą pasją, muzyka. Łatwo uczymy się piosenek. Jeżeli naszą pasją jest modelarstwo, wtedy żaden model nie ma przed nami do sklejania, nie ma przed nami tajemnic. Łatwo wchodzi nam wiedza, jeżeli jesteśmy pasjonatami obserwowania gwiazd przez teleskop, wtedy wszystkie te nazwy konstelacji gwiazd, które są cyfrowe nazwy, wchodzą w głowę bardzo szybko. Jeżeli moja wiara byłaby jednocześnie pasją taką mocną, czyli czymś bardzo potężnym w życiu, to wszystko by było takim naturalnym pragnieniem i nie byłoby chyba problemu z siadaniem w oknie, bo chcielibyśmy być zawsze blisko w centrum tego, do czego dążymy, czyli bycia w komunii z Bogiem. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
Dla mnie tak. Ja bym dopowiedział, bo tu jest piękna gra słów. Mówisz, dzieje się tak z tymi naszymi strapieniami często, ponieważ nie kochamy Jezusa z pasją. No właśnie, brak zgody na pasję w miłości do Jezusa. Bo co to jest pasja? W języku polskim nam się to zazwyczaj kojarzy, pasja, z takim właśnie żarliwością. Mhm. Ale pierwotne znaczenie, etymologia słowa pasja, to jest cierpienie, to jest męka. Mhm. Pasja Jezusa Chrystusa, pasja wielkopostna. No przypomnijmy sobie, nieszpory pasyjne, rozważania pasyjne.
Tak samo jest wstęp do utworów Jana Sebastiana Bacha, Passion.
No właśnie, to z języka łacińskiego, no to przecież tu chodzi o mękę. Zgoda na naszą, na to, by w miłowaniu do Jezusa zgodzić się na mękę, zgodzić się na cierpienie. Prawdziwa miłość boli, powiedział nie tylko Goethe w cierpieniach młodego Wertera. Miłość boli i kiedy budujemy relację miłości z drugim człowiekiem, czy to jest z rodzicami, czy to jest z naszymi dziećmi, czy to jest oblubieniec z oblubienicą, czy tutaj narzeczeni między sobą, czy małżonkowie, czy ksiądz do ludzi mu powierzonych, to tam jest wpisane ranienie się. Tam jest jedna z ulubionych bajek naszego księdza biskupa, bajka Schopenhauera o jeżach, które, kiedy przyszła zimna noc, musiały się do ciebie przytulić, żeby przetrwać, żeby nie zamarznąć. No ale żeby jeż się do jeża przytulił, to musiały się niestety trochę pokuć. Ale wszystko dla ocalenia siebie. I to, co słyszymy w katechezach w życiu misji Kościoła, tych z pierwszego roku gdzie jest mowa o tym, że Adam był stworzeniem niedorobionym, dopóki nie dostał obok siebie kobiety. Wtedy dopiero okazało się, że Bóg stworzył człowieka, stworzył go jako mężczyznę i kobietę, jeden z tych dwóch opisów. I wtedy dopiero Adam mógł być w pełni nazwany mężczyzną, ponieważ był istotą relacyjną i potrzebował istoty równej sobie. Innej niż Bóg. Bóg był przykładem i pokazywał, jak wchodzi w relacje. On musiał, potrzebował Ewy również po to, żeby wchodząc z nią w relację, uczyć się umierania dla siebie. Akceptowania, że ona jest inna. To, co później się nie udało Kainowi w relacji do Abla. Nie mógł zaakceptować, że Abel jest inny. Że przez swoje zachowanie inaczej kocha Boga. Inaczej Bóg czyta jego miłość i jego ofiary.
Zresztą, gdyby nasza miłość do Boga była naszą pasją, była pełna, to zarówno chwile radosne i pełne entuzjazmu na równi z chwilami właśnie takiego strapienia i takiej pustyni duchowej traktowalibyśmy jako błogosławieństwo Boże. W ogóle wydaje mi się, że gdybyśmy naprawdę w pełni tak absolutnie kochali Pana Boga, to wszystko, co nam zsyła, traktowalibyśmy jako błogosławieństwo i nawet nie dostrzegalibyśmy, że w tym momencie jest jakoś gorzej niż przed tygodniem czy przed miesiącem. To jest chyba kwestia naszego też podejścia i naszego zawierzenia.
Ja myślę, że czasami Pan Bóg też dopuszcza do nas takie strapienia, żeby właśnie nam pokazać, jaka jest nasza wiara. Żeby pokazać to, że często nam się wydaje, że my jesteśmy tak blisko, że mimo tej właśnie tej radości, którą czujemy, tak naprawdę my nie jesteśmy blisko Pana Boga, tylko po prostu to robimy dla siebie, dla swojej chwały, dla swojego
ego.
Uznania, tak.
Ania, świetnie, kapitalnie mówisz, bo to tak jakbyś czytała dziewiątą regułę świętego Ignacego Loyoli, który mówi, że między innymi te zmartwienia przychodzą po to, Bóg nam je daje, ponieważ po to byśmy poznali, uświadomili sobie i wewnętrznie odczuli, że sami z siebie nie możemy ani uzyskać, ani zatrzymać wielkiej pobożności, ani miłości. Że chodzi o to, żebyśmy nie panoszyli się w cudzym gnieździe i nie doprowadzali naszego umysłu do jakiejś pychy, próżnej sławy, przypisując sobie samym pobożność lub innego rodzaju pocieszenia duchowe. To jest inaczej powiedziane, albo bardzo blisko, prawie podobnie powiedziane, jak ty powiedziałaś, słowa wielkiego mistrza duchowego.
Powiem tak, święty Franciszek Salezy używa też podobnego porównania, mówiąc, że Pan Bóg nam daje wodę do picia, ale podaje w różnych naczyniach. Raz to jest kielich pełen złota, kamieni drogocenny. To jest właśnie obraz tych radości, które otrzymujemy od Pana Boga. Jest także i drugie naczynie. Jest to zwykła, przezroczysta szklanka. I to są właśnie te chwile, kiedy mamy trudności, kiedy nam się nic nie chce ruszyć do Pana Boga, kiedy czujemy wielkie takie oddalenie. Ale to Pan Bóg daje nam samo tylko wodę. To jest Jego miłość. A święty Franciszek mówi tak, to jest obojętne, w jakim naczyniu będę pił tą wodę. No, czy nie przyjdzie mi radość, czy strapienie, to odbieram to jako miłość Pana Boga do mnie.
Ważne, żebym wiedział, że jestem spragniony. Dokładnie. Pamiętam, jak mi w dzieciństwie smakowała woda z wiadra, prosto ze studni. Boże, jeju, jaka to była atrakcja. Mi mama nigdy w mieście nie podawała wody w wiadrze. A babcia nie krępowała się. Rodzice z miasta nie mieli pretensji do babci, że mi w wiadrze mogę sobie pić wodę prosto ze studni. Ale było jedno pewne. Jestem spragniony i chcę się napić. I często człowiek mówi, nie, jestem nasycony i nie potrzebuję. Tak jest dobrze. Panie Boże, chcesz troszkę, mogę Ci dać z mojej miłości. O, dzisiaj Ci wydzielę, wieczorem pójdę i trochę Ci nakarmię moją miłością. Przepraszam bardzo, kto jest źródłem miłości? Ja z moją pobożnością czy Bóg, który może mnie syczyć i daje, podtrzymuje moje życie?
Nie wiem, czy to mieliśmy jakiś problem z naszą skrzynką SMS-ową, ale teraz nagle zaczęły przychodzić SMS-y i bardzo ciekawe zdania padają. Mariusz do nas napisał, który ma 27 lat i słucha nas od miesiąca, pisze, ale od miesiąca zacząłem, i tak już teraz cytuję, od miesiąca zacząłem jakby wierzyć w Boga, cały czas wierzyłem, ale nie żałowałem sobie pokus, żyłem w grzechach. Od miesiąca jest tak, jak mówicie. Kolejny SMS. Moja duchowa oschłość trwa już od roku. Nie rezygnuję z modlitwy i sakramentów, ale jest ciężko. Proszę o modlitwę.
Polecam tutaj, pozwól sobie na odrobinę luksusu i spowiadaj się przynajmniej u jednego tego samego spowiednika, jeśli to możliwe. Już nie mówię o jakimś kierowniku duchowym takim, gdzie się systematycznie umawiasz co miesiąc, czy nawet częściej na takie pół godziny rozmowy, podsumowanie czegoś, ale przynajmniej stały spowiednik, ten sam spowiednik, żeby on wiedział, ciebie już kojarzył, mniej więcej dawał dobre kolejne pokuty i rady i wiedział też, że... Bo często, aha, jeszcze tylko powiem, zanim Marcin będzie dalej czytał. Często słyszę jako spowiednik, że osoby spowiadają się w ten sposób. Nie chciało mi się chodzić do kościoła, nie chciało mi się modlić, nie chciało mi się odmówić różańca. Ale spowiedź to nie jest opowiadanie o uczuciach, emocjach. Ja czekam, żeby usłyszeć jako spowiednik, bo mam władzę tego rozgrzeszenia, jeśli jest spełnione wszystkie warunki. To byś, że się nie chciało, to nie o to chodzi. Czy ty faktycznie się nie modliłaś? Czy faktycznie nie? Bo nie spowiadajmy się z naszych uczuć czy stanów. Natomiast przy stałym spowiedniku można powiedzieć, że nie chciało mi się chodzić do kościoła, no ale chodziłem, ale wyjątkowo mi się od kilku miesięcy nic nie chce. Ale proszę księdza, chodzę. Tylko mówię księdzu, bo ksiądz mnie jako z tego spowiednik spowiada i proszę wiedzieć, że wyjątkowo trudno mi to wszystko przychodzi. I wtedy też spowiednik weźmie pod uwagę, jaką pokutę zadać takiej osobie. Czy jeszcze ją zwiększyć, żeby... przełamać to, czy może dać jakąś akurat lżejszą w tym okresie.
Jeszcze jeden SMS. To jest piękne uczucie, taka bezgraniczna ufność i miłość do Boga. Pan Bóg się odwdzięcza i daje niewyobrażalną siłę do przezwyciężenia zła. No i pozostałe SMS-y to wyrazy sympatii do naszej audycji. Ludzie nas słuchają od różnych w różnych wymiarach czasowych. O tak. Ale wszystkich pozdrawiamy i dziękujemy.
I teraz uwaga. Mówimy dzisiaj o strapieniu, ale warto wspomnieć też o tej pociesze duchowej, bo generalnie prawo duchowe, jak omawia to, pisze o tym święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych, jest na zasadzie prawa falowania, albo takiej sinusoidy, tak?
Góra-dół.
Góra-dół, ale to jest życie Jezusa Chrystusa, my to samo widzimy. Tam były góry i tam były niziny. Tam była taki, tam było wywyższanie go przez ludzi i odrzucanie. I to się dzieje w naszym życiu duchowym. I co mówi święty Ignacy o tym, kiedy jesteśmy w pocieszeniu? Cieszmy się, łatwo nam wtedy się modlić, ale zachowajmy pokorę. Kto trwa w pocieszeniu, niech się stara upokorzyć i uniżyć. Nie chodzi o to, żeby na siłę teraz kazał, szukał, żeby wszyscy go nazywali, ty jesteś najgorszy i tak dalej, ale ile może, niech się stara upokorzyć, uniżyć i niech na to zważa, jak mało może w czasie strapienia, bez łaski lub bez pocieszenia. Przeciwnie. To trwa w strapieniu, niech myśli, jak wiele może z łaską wystarczającą. Czyli jesteśmy w pocieszeniu, pomyślmy sobie, jak trudno jest, kiedy jesteśmy w strapieniu bez łaski Bożej, tej pocieszającej. Kiedy jesteśmy w strapieniu, pomyślmy sobie, ile łaska Boża może nam dać, co odczuliśmy w pocieszeniu. W ten sposób właśnie chodzi o to, żeby ideałem jest wyrobić w sobie relację do Boga bez względu na to, jakby powiedzieli twórcy Bollywoodu, czy słońce, czy deszcz. Miłość trwa, nie? Tak samo i tu. Czy dobrze, czy źle, wiem, komu zaufałem. To jest ten sam Bóg. To, co pokazał nam Jezus, to, co pokazują nam święci. To jest ten sam Bóg, ja chcę przy Nim zostać.
No właśnie o to chodzi, bo miłość Pana Boga się nie zmienia, prawda? To nie jest tak, że jeżeli my powiedzmy postępujemy już w danym momencie, jeżeli czujemy to strapienie, postępujemy źle i Pan Bóg nas nie przestaje mniej kochać. On nas kocha cały czas tak samo. To właśnie o to chodzi, żebyśmy my zrozumieli to, że niezależnie od tego, czy właśnie mamy te sytuacje, gdzie możemy się cieszyć i przeżywać ten kontakt bliski i radości taki z Panem Bogiem. I w tych sytuacjach, kiedy pokazuje nam, że mimo wszystko, jeżeli nie potrafimy się modlić, jeżeli nie potrafię trwać przy Panu Bogu, chociaż próbuję, ale jestem, po prostu jestem. Czasami wystarczy cisza i samo bycie. To On właśnie pokazuje to, że On cały czas jest i zrozumieć to, że to właśnie minie. Że przyjdzie czas z taką nadzieją czekać właśnie na to, że to oczyszczenie przez ten czas pustki takiej przyjdzie dalej z nadzieją taką, że Pan Bóg znowu da tą łaskę taką, bo wtedy też daje łaskę. On daje cały czas tą samą miłość. Tylko oczekuje od nas, żebyśmy my właśnie potrafili z Nim przetrwać ten trudny czas.
To modlić się o górki czy o dołki?
I tu znowu święty Jan od Krzyża mówi w jego drodze duchowej, często to rozpisywał, nawet jest taki szkic na jego wielkich dziełach. Jest taka ścieżka ku Panu Bogu, która na początku jest wąska, ale później się rozszerza, bo im człowiek bardziej jest wierny Bogu, tym bardziej go smakuje. Ona się rozszerza nie dlatego, że później ta droga staje się szeroka, wbrew temu, co mówi Jezus, że ona jest wąska, tylko zaczynamy im, jeżeli jesteśmy Bogu wierni, ona się poszerza, ponieważ znajdujemy go, Jego obecność nie tylko, kiedy nam jest dobrze, ale również, kiedy nam jest źle. A po prawej, lewej stronie na tym szkicu Jan pisał po jednej, drugiej stronie nada, nada, nada po hiszpańsku, czyli nic, nic, nic. Czy tak, nie szukam żadnego. Nie chcę mi ani, żeby było dobrze, ani było źle. Żeby było tak, jak Bóg chce. Jeżeli coś się dzieje złego, widocznie tak Bóg chce. To, uwaga, Jan Krzyża nie uczy nas pasywności. Nie mogę tego zmienić. Na ile to jest zgodne z prawem Bożym, zastanawiam się, jak to zmienić. Straciłem pracę, nie mówię, a to dobrze, chwała Bogu. Boże, wiem, że jesteś przy mnie, dziękuję Ci za to doświadczenie, ale szukam tej pracy. Nie. I ostatnia kwestia, którą chciałbym, żebyśmy jeszcze w tych 3 czy 5 minutach poruszyli, to ta, spójrzmy na siebie nie jako na tych, którym zdarzyło się siedzieć, czy zdarza się siedzieć w oknie, zdarza się siedzieć na sali i przysypiać, ale na tych, którzy łapią kogoś za rękaw. To już niektóre elementy, czy podtrzymują kogoś ramieniem, pojawiły się w waszych świadectwach. To poczucie właśnie, że my też jesteśmy dla kogoś darem. I to, co wybrzmiało w waszych świadectwach, ewentualnie, jeśli ktoś z was tu w studiu chce jeszcze na moment zatrzymać się przy tej kwestii, jakie miejsce w swoim życiu odgrywa wspólnota, bo akurat wszystkie osoby tutaj, dzisiaj zaproszone, są w takiej czy innej wspólnocie formacyjnej, gdzie macie kolejne konkretne osoby, o czym mówiłaś Kasia na przykład, że ktoś, na kogoś możesz liczyć, ktoś do ciebie podejdzie, czy zapewni o modlitwie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce coś dorzucić. Kwestii właśnie drugiego człowieka, jego pomocy i roli w chwili strapienia.
Ta pomoc innego człowieka jest bardzo ważna, bo często sami nie widzimy tego, że popadamy właśnie tak, zbaczamy z tej drogi. I nawet czasami takie właśnie lekkie szturchnięcie, jakieś dobre słowo, dobra rada drugiej osoby ze wspólnoty jest naprawdę bardzo cenna i potrafi postawić do pionu, tak wrócić na tą właściwą drogę.
Czasem nawet bezcenna.
I w drugą stronę też tak, że jeżeli widzimy, że osoba właśnie zależy nam na tych osobach, to nie możemy spać, że tak powiem, spokojnie, widząc, że coś się z tą osobą dzieje. I to, co możemy zrobić, to albo właśnie zaproponować jakąś rozmowę. Jeżeli ta osoba tego nie potrzebuje w tym momencie, nie jest w stanie z nami rozmawiać, to właśnie chociażby obiecać tę modlitwę, czy tę komunię świętą w intencji tej osoby. I być może właśnie sama ta świadomość, że ta osoba to usłyszy, już ma duże znaczenie. Chociażby dla niej i na pewno też pomoże.
Ja z własnego doświadczenia mogę jeszcze dodać tyle, że przez wiele lat szukałam wspólnoty i rozglądałam się bardzo uważnie za różnymi grupami i powiem każdemu młodemu człowiekowi, że mimo, że tego nie czujesz, to jednak wspólnota i tobie jest potrzebna, bo są momenty radości i euforii, ale przyjdą chwile trudne i wtedy człowiek sam nie da rady. Po prostu jest potrzebna druga osoba.
Ale to jest jeszcze od razu pytanie, przepraszam, że wchodzę w słowo. Jak się dostać do wspólnoty?
A to jest prostsze niż ktoś myśli.
No to tłumaczmy. W tym momencie dostałem to SMS-em.
Proszę bardzo. Chętnie odpowiem. Jeżeli chodzi o wspólnotę, której ja obecnie jestem, czyli Akademicką Grupę Ewangelizacyjną, to jest to wspólnota bardzo otwarta i wystarczy przyjść tylko na spotkanie, które odbywa się w każdy czwartek. Wczoraj na przykład był Wieczór Chwały i bardzo wiele osób też przyszło, uczestniczyło i to jest takie jedno na miesiąc spotkanie szczególne. I wystarczy po prostu przyjść na spotkanie i też rozeznać, czy to jest wspólnota, która mi odpowiada. W 95% raczej to jest ta wspólnota. Można oczywiście szukać jakiejś innej oazy, czy jeszcze jakiejś odnowy w Duchu Świętym, ale to, o czym chciałam powiedzieć, że wspólnota jest bardzo ważna, bo młody człowiek przechodzi różne czas w swoim życiu i te właśnie chwile euforii i chwile smutku i trudności. I wtedy właśnie wspólnota... We wspólnocie jest taka różnorodność. Jak na 50 osób są osoby, które mają dobry humor i są osoby, które mają zły humor. I to się tak pięknie uzupełnia, że wszystko wychodzi na zero. I ale... grunt, żeby nie siedzieć w oknie, tylko właśnie wejść we wspólnotę, tam jest bezpieczniej.
To powiedziałaś tylko o Sielcach, ale jeszcze wspólnoty są w różnych innych miejscowościach.
Oczywiście,
dlatego
że tak.
Najlepiej zajrzeć na stronę internetową swojej parafii albo parafii w danym mieście, w którym żyjemy, i tam na pewno wśród ogłoszeń parafialnych będzie msza dla młodzieży.
Polecamy, albo... też, polecamy też nocne czuwania młodych, których kiedyś mieliśmy specjalną audycję, Kodnie, które tak. mają miejsce w Kodniu raz w miesiącu w piątki, dlatego że tam przyjeżdżają ludzie, którzy z różnych wspólnot i spoza wspólnot, tam można się nauczyć i doświadczyć wspólnoty takiej niezobowiązującej, takiej stworzonej naprawdę z chnienia Ducha Świętego w sposób spontaniczny, i przez to doświadczenie zapragnąć tej wspólnoty, a później się zorganizować w kilka osób, zgłosić się do księdza proboszcza czy do księdza wikarza, powiedzieć, że chcielibyśmy tutaj coś robić, do czego jesteśmy, co możemy zrobić i co może nam ksiądz tutaj zaproponować, nie? Szczególnie w mniejszych parafiach, gdzie jeszcze coś takiego nie istnieje.
Albo pójść do księdza i samemu coś zaproponować, nie czekać, aż ksiądz coś zaproponuje. Tak. Działajmy.
Nie pytaj, co Ameryka może zrobić dla ciebie.
Tylko co Obama dla ciebie może zrobić.
Co ty dla Ameryki. No i skończyliśmy akcentem bardzo teraźniejszym, bo wylądował, tak?
Nie wiem. O 18 tak. przed 18.
Nie, się telewizora, więc...
Kładzie do łoża w Mariocie.
Podobno. Drodzy Państwo, my życzymy Wam, żebyście spokojnie zasnęli.
Ale tak jeszcze chciałem się spytać, proszę księdza, bo właśnie tak, skoro już kończymy na Obamie, dzisiaj w telewizji słyszałem, że przyjechał do Polski najważniejszy człowiek na świecie.
Tak, tak powiedziano.
Tak, tak się zastanowiłem. No, kurczę,
w mediach,
kryteria tego świata, kryteria tego świata, najważniejszy człowiek świata na świecie i dlatego musi mieć taką ochronę.
Ciekawe, co żona tego dziennikarza powiedziała. Słysząc te słowa,
tak,
że Obama jest najważniejszym człowiekiem na świecie. No ale dobrze, to już koniec.
Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za Wasze takie znaki wierności, czy Wasze słuchanie naszej audycji. To nam daje również poczucie bycia Wam potrzebnymi i nasłuchiwania. Ciągle prosimy i przypominamy o tym, że możecie nam sugerować w czasie każdej audycji, odstępując od tematu, który jest poruszany w dany piątek, możecie nam sugerować tematy, kwestie, które jeszcze, o których nie słyszeliście, może były kilka lat temu i warto do nich wrócić. Czekamy na Wasze pomysły na to, o czym chcecie, żebyśmy mówili w naszej piątkowej audycji. Tematy głównie związane z młodymi, ale które, jak widzicie, dotyczą często nas wszystkich.
To jeszcze szybkie pozdrowienia dla słuchaczki, która ma małe radyjko, a jak słucha, jak jest w Lublinie, to słucha nas przez internet, nie podała swojego imienia. Bernadette, która ma 26 lat, pozdrawiamy, która nas słucha od 2 lat. Magda nas słucha od 2010 roku, od grudnia. Mariusz nas słucha z Siemiatycz, Renata nas słucha, no i nie ma już czasu na więcej.
Dobrze, drodzy Państwo, będziemy pomału kończyć. Za tydzień oczywiście postaramy się z Wami być. Audycja na pewno będzie. Jacy goście, dowiecie się, gdy z nami zasiądziecie w przyszły piątek wieczorem, by wspólnie poruszyć kolejne kwestie dotyczące naszej wiary. Dziękuję bardzo Tomkowi Gowce za realizację naszego programu i naszym gościom raz jeszcze, którzy pozdrawiają pewnie swoich najbliższych, swojej wspólnoty i kogo jeszcze, nie wiem, Kasia?
Rodziców. Także rodziców oczywiście, ja i słuchaczy, całą rodzinę.
Ja pozdrawiam wspólnotę akademicką z Kulu oraz również... Tak, jeżeli ktoś słucha, to szczególnie pozdrawiam grupę lektorów oraz Oazę. Jak również z całego serca pozdrawiam moich najbliższych, mamę, tatę i siostry.
Marcinie, dziękuję bardzo za współpracę. Niech Was na tę noc spokojną błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Tomasz i tak by nas zaraz rozłączył. Spokojnej nocy życzymy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.